Witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali trochę o tym sporze historycznym, który wybuchł po wypowiedziach prezydenta Putina, a właściwie trochę porozmawiał o trudnej pamięci o wydarzeniach II wojny światowej i o tym, że często ta pamięć staje się pewnego rodzaju nacjonalistycznym tropem, którym poszczególne narody próbują mówić, że były lepsze od innych, a zapominają o tym, co pewnie w ich historii jest kluczowe i ważne. Myślę, że raczej też potrafimy często rezygnować z tych części prawdy o przeszłości, które są dla nas, dla polityków poszczególnych krajów niewygodne. Moim gościem profesor Grzegorz Berendt, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej i Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Pomyślałem sobie, że jest taka klamra, która opisuje te relacje polsko-sowieckie w czasie II wojny światowej, ale też i udział Rosji Sowieckiej w II wojnie światowej. Tą klamrą wydaje mi się z jednej strony Pakt Ribbentrop-Mołotow, a z drugiej strony konferencja jałtańska, której kolejną rocznicę właśnie w tych dniach obchodzimy. Jak pan patrzy na ten udział, to myśmy tak zapamiętali ten udział Związku Sowieckiego w II wojnie światowej, a oni w ogóle go w taki sposób nie postrzegają? Mówię o ludziach, którzy mają swe korzenie w Związku Sowieckim?
Pogląd tak zwanej większości jest kształtowany przez szkołę, przez media, ponieważ no, tak zwana większość na co dzień zajmuje się swoimi sprawami i przyjmuje pewną pigułkę, która jest skonstruowana w podręczniku szkolnym, w nauczaniu, czy właśnie, jak powiedziałem, poprzez przekaz medialny, prasowy, radiowo-telewizyjny, a dzisiaj również internetowy. W Rosji na pewno po roku 91 pojawiły się nowe możliwości polegające na tym, że ludzie chcący pokazywać, mówić, pisać o wszystkich aspektach sowieckiej rzeczywistości, w tym o latach II wojny światowej, zaczęli upubliczniać również tę wiedzę schowaną przez wiele dekad pod dywan, do szafy. Ale na pewno ta narracja nie przebiła się do świadomości 300 milionów mieszkańców Federacji Rosyjskiej. Do niej przebija się ta oficjalna, państwowa narracja. Ona w dużym stopniu nie zmieniła się w porównaniu z okresem funkcjonowania Związku Sowieckiego.
Czyli nie II wojna światowa, a Wielka wojna ojczyźniana. Ze swoimi ramami czasowymi, z pewnego rodzaju tajemnicą, która poprzedza ten moment, czyli tą tajemnicą, co się dzieje z polityką sowiecką pomiędzy na przykład właśnie sierpniem 1939 roku, a 22 czerwca 1941 roku.
No, natomiast ja tu chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że taki problem mają nie tylko Rosjanie. Proszę spojrzeć, że z punktu widzenia dziejów, interesów państwowych, narracji państwowej naszego wschodniego sąsiada Białorusi, to za sprawą wkroczenia Armii Czerwonej na teren województwa poleskiego, nowogródzkiego, wileńskiego, dzisiejsza Białoruś uzyskała dziesiątki tysięcy kilometrów kwadratowych. Jakaż ma być dzisiaj opowieść na terenie Białorusi, że 17 września dokonaliśmy jako żołnierze w ramach frontu białoruskiego wrogiego, agresywnego zajęcia terytorium polskiego? Nie, ta narracja o zjednoczeniu ziem zdominowanych przez ludność białoruską przecież nadal się tam utrzymuje.
Panie profesorze, to ja zaprotestuję. Ja wciąż mam nadzieję, że opowieść o historii będzie przede wszystkim uczciwa, która opowie o różnych aspektach tego samego zjawiska, o tym, jak w różny sposób różni ludzie je widzą i widzieli, jak różne motywy skłaniały poszczególne narody, poszczególne jednostki, poszczególne grupy polityczne, które które odpowiadały za losy tych narodów i państw, do takiego, a nie innego działania. To jest moim zdaniem coś, czym, co może być, przepraszam, że znowu o tym powiem, wspólną historią państw europejskich, bo w końcu na tę drugą wojnę światową być może w którymś momencie potrafimy spojrzeć wspólnie.
Znaczy, a ja odpowiem na to w ten sposób, że są daleko posunięte badania i w Rosji, i na wspomnianej Białorusi, mówiące o realiach tych pierwszych 22 miesięcy. Tak, bezwzględnie trzeba naszym kolegom ze wschodu przyznać, że oni to badają, opisują. Natomiast istotna jest różnica w tym, jakie są wnioski, czy efekt tego najazdu z punktu widzenia interesów państwowych Białorusi, czy Rosji, był pozytywny, czy tak. I tutaj jest jednak narracja, że ten efekt końcowy był pozytywny, ponieważ te tereny współtworzą dzisiaj państwo białoruskie. Więc i trochę się zgadzamy i w niektórych aspektach nie, ale po prostu taka jest różnica zdań.
Ja przypomnę, że już żeśmy się w sprawie tej dużej różnicy pomiędzy pojmowaniem tego, co zdarzyło się w latach 39-45, spotkali, kiedy obchodziliśmy w 2009 roku rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przypomnę wtedy wizytę ówczesnego premiera chyba Putina w Gdańsku i dyskusję, którą wywołały różnego rodzaju wypowiedzi przed i w trakcie tej wizyty. Odnosiłem takie wrażenie, że dyskusja ta spowodowała taką potrzebę moim zdaniem tego, abyśmy spróbowali popatrzeć na tę drugą wojnę światową w sposób integralny. Ja na przykład jestem otwarty na dyskusję na temat tego, na ile wydarzenia, nie wiem, w Azji, wydarzenia w konflikcie pomiędzy Chinami a Japonią są jakimiś korzeniami, a być może nawet realnym początkiem II wojny światowej, jeśli założyć, że wojna na Pacyfiku jest ważnym, integralnym elementem tej II wojny światowej, co zresztą przypomnę, że na wystawie w Muzeum II wojny światowej jest bardzo ciekawy sposób pokazane, pokazując tę inną niż eurocentryczną wizję tego, co wydarzyło się w latach, i tutaj już powiem, 37-45 na terenie na przykład Azji. To pokazuje, że na temat historii powinniśmy dyskutować, starać się popatrzeć na nią z różnych perspektyw i zobaczyć, co jest z czym związane i w jaki sposób oddziaływuje na inne wydarzenia.
Względnie tak, a jeżeli pan mówi o roku 37, o starciu na moście Marco Polo, co przyjmuje się jako początek właśnie wojny japońsko-chińskiej, no to ja jeszcze pójdę jeszcze dalej w przeszłość, ponieważ akcja japońska w Mandżurii w 1931 roku została skomentowana przez najważniejszą postać państwową chińską tamtego czasu, Chiang Kai-sheka, jako rzeczywisty początek kolejnej wojny światowej, więc Chiang Kai-shek, przywódca sił narodowych w Chinach, jeszcze wcześniej widział, że ta agresja rozpoczyna drogę Japonii do przejmowania kontroli nad Azją. Wszystko to trzeba badać i to, co było słabością nauczania w naszym kraju i narracji o II wojnie światowej przez wiele dekad powojennych, to na przykład właśnie oderwanie decyzji władz w Berlinie, w Moskwie od kontekstu Dalekiego Wschodu. Bo okazuje się, że nieprzerwanie i Berlin, i Moskwa działały na terenie Chin, na pograniczu sfer wpływów chińskich, japońskich, wywołując w roku 1938-1939 kolejne starcia. I takie, a nie inne zachowanie na tamtym terenie powodowało na przykład, że Japończycy tak, a nie inaczej zachowali się, czy to w 1939, czy to w 1941 roku, nie przystępując do wojny przeciwko Związkowi Sowieckiemu, innym państwom, z którymi walczyły Niemcy, mimo że przecież od kilku lat byli w bardzo dobrych stosunkach. Japończycy, część elit japońskich i władze III Rzeszy.
No jeśli już pan użył tego sformułowania, że powinniśmy więcej wiedzieć na ten temat, żeby lepiej zrozumieć, to powiem, że ten drugi element tego mojego domknięcia tej historii relacji polsko-sowieckich w czasie II wojny światowej, czyli konferencja w Jałcie, też w ogromnym procencie była skoncentrowana na dyskusji na temat udziału Związku Sowieckiego w końcowym epizodzie II wojny światowej. I to alianci zachodni, a przede wszystkim Stany Zjednoczone, próbowały tam za cenę paradoksalnie koncesji w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej skłonić Stalina do udziału w II wojnie światowej i uderzenia przeciwko Japończykom.
Tak, tak się stało. No, ustalono, że w momencie zakończenia działań w Europie Armia Czerwona zostanie uruchomiona przeciwko Japonii, a przecież nie było stanu wojny między Związkiem Sowieckim a Cesarstwem Japońskim i wtedy, gdy Stalin stwierdził, że sprawy europejskie czy na terenie Niemiec są zamknięte, wydał rozkazy, które spowodowały, że w sierpniu Armia Czerwona na Dalekim Wschodzie ruszyła przeciwko Armii Kwantuńskiej, łamiąc jej opór na terenie Mandżurii. Tak, te sprawy się ściśle wiążą ze sobą, chociaż no, oczywiście pamiętajmy, że przywódca Związku Sowieckiego w tym myśleniu swoim strategicznym bardzo szybko przystąpił do ofensywy, bo już przecież jesienią 1943 roku pojawiła się podczas konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie dyskusja na temat ewentualnych zmian granicy powojennej Polski z tą zabawą, zapałkami, przesuwaniem do linii Kerzona, czyli na linię Bugu i Sanu, a z kolei rekompensowania Polakom strat na wschodzie ziemiami odebranymi Niemcom. I to pierwszy taki balon próbny, przyjęty zresztą z akceptacją przez Churchilla i Roosevelta, a Jałta czy Potsdam, konferencję z 1945 roku, to już jak gdyby dopracowywanie szczegółów tej koncepcji, którą przedstawił kilka lat wcześniej. No, wcześniej były inne priorytety. Tu chodziło o uruchomienie Armii Czerwonej na Dalekim Wschodzie. Tam spowodowanie, żeby Związek Sowiecki czasem nie zawarł separatystycznego pokoju z III Rzeszą, tak jak bolszewicy zrobili w marcu 1918 roku, uwalniając wiele dywizji niemieckich do działań na froncie zachodnim. Więc to z jednej strony mamy myśleć o tym, co się dzieje w różnych regionach świata, ale też nie zapominajmy o tym, że decyzje polityków były determinowane po części pamięci o tym, jak rozgrywały się wydarzenia chociażby w okresie pierwszej wojny światowej.
No dobrze, ale to w takim razie, jeśli mamy wrócić do tej dyskusji, którą wywołały wypowiedzi prezydenta Putina, to odnoszę takie wrażenie, że on nam proponuje dyskusję nie o pakcie Ribbentrop-Mołotow, tylko dyskusję o konferencji monachijskiej, która, jak on uważa, zdeterminowała politykę sowiecką i doprowadziła do tych wydarzeń, które my przedstawiamy jako ten cały okres flirtu i potem sojuszu Stalina i Hitlera, w związku z tym, że, mówiąc najkrócej, zawiedli go i rozczarowali zarówno alianci zachodni, jak i też na przykład taki kraj jak Polska. Czy pan uważa, że to jest pole do ciekawej dyskusji, czy to jest manipulacja historyczna?
Nie, uważam, że to jest manipulacja historyczna. No, panie redaktorze, przecież wiemy, że tymi faktami, wydarzeniami historycznymi w polityce czy Związku Sowieckiego i Federacji Rosyjskiej często się politycy wschodni posługują. Chociażby co jest odpowiedzią strony rosyjskiej na zbrodnię katyńską, na fakt wymordowania 22 tysięcy przedstawicieli służb mundurowych, ale też i osób uznanych, cywilów uznanych za wrogów. Podnoszenie Chatynia, to jest jedno w okresie sowieckim, tak, że żeby pomyliło się słuchaczom i odbiorcom Katyń z Chatyniem, czyli informacją o zbrodni dokonanej na ludności białoruskiej, a nowym pomysłem po roku 91 jest zestawianie 22 tysięcy polskich ofiar z 19 tysiącami jeńców sowieckich, którzy zmarli w niewoli polskiej od 1919 roku. I w ogóle ignorowanie stanu wiedzy historycznej, również przedstawianej przez badaczy rosyjskich na temat okoliczności śmierci tamtych jeńców. I nagle okazuje się, no przecież nie ma tutaj, cóż nam zarzucacie, skoro w niewoli polskiej 20 lat wcześniej również ginęli, umierali jeńcy sowieccy. Więc to manipulowanie faktami, zestawianie, żeby odsunąć uwagę, żeby przedstawić za wszelką cenę, w tym wypadku za cenę prawdy historycznej, stworzyć pozytywny obraz poczynań władz Związku Sowieckiego, to jest coś, co w polityce historycznej naszego wschodniego sąsiada występuje od wielu lat, a nasila się w okresie tak zwanych okrągłych rocznic, gdy przypada 60., 70., 80. Możemy się założyć, jak się spotkamy, jeżeli dożyjemy, czy w roku 2029 nie będziemy omawiać znowu tych samych zagadnień, panie redaktorze.
Przypominam, że profesor Grzegorz Berndt jest moim gościem. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Wojciech Suleciński, witam państwa ponownie. Przypominam, że moim gościem jest profesor Grzegorz Berndt. Panie profesorze, mówiliśmy o tych przekomarzaniach się trochę polityków na tej niwie historycznej, trochę wychodząc od tego, co mówi prezydent Putin. Ja powiedziałem przekomarzania się, bo cały czas jestem takim naiwnym integrystą, czyli takim człowiekiem, który jest przekonany, że powinniśmy się zajmować wszystkim, dyskutować o tym, ale tak naprawdę próbować budować taką wizję integralnej przeszłości, w której, mówiąc najkrócej, wszystkie racje poszczególnych stron, emocje, te wszystkie rzeczy, które są pewnego rodzaju wątkami, narracjami, są jedynie elementem, o którym opowiadamy, a nie tak naprawdę wpływają na to, w którą stronę nasza narracja zmierza. Czy jak pan patrzy na wydarzenia II wojny światowej, od tego, no jeśli już mamy mówić, nie wiem, wypadków na Dalekim Wschodzie i podboju Mandżurii, po koniec II wojny światowej i wydarzenia, które znowu przenoszą uwagę na Pacyfik i na tamten region. Ale gdzieś po środku tego wszystkiego znajduje się to wszystko, co dzieje się, nie wiem, w Hiszpanii, potem dzieje się wokół Czechosłowacji, a tak naprawdę znajduje kulminację w tych wydarzeniach związanych z właśnie wybuchem II wojny światowej i jej europejskim końcem. To czy pan ma takie wrażenie, że opowiedzieliśmy pewną prostą historię, która jest jakoś uczciwie powiedziana, w której tak naprawdę odnajdujemy prawdę o po prostu milionach ludzi, którzy w imię różnych ideologii zostali zamordowani albo zginęli w walce. I którzy tak naprawdę zasługują na to, żebyśmy uczciwie opowiedzieli tę historię II wojny światowej od przyczyn po skutki. A równocześnie mamy wciąż takich harcowników, którzy mówią, z tego, co się wtedy wydarzyło, wynika to, że my teraz jesteśmy lepsi od was.
Badać trzeba wszystkie aspekty. Tu znowu się zgadzamy. I one są badane stopniowo. Niekiedy dany aspekt czeka na swojego, na osobę, która się pochyli nad tym. Nie mam złudzeń co do tego, że we wszystkich kwestiach uda się stworzyć jakiś wspólny obraz, bo narracja często i opowieść jest inna, bo inne są wrażliwości, inne doświadczenia. Aby stworzyć taką wspólną narrację i powiedzieć o wszystkim w sposób twardy, na przykład w książkach, które sygnowaliby historycy polscy i rosyjscy, będzie niezwykle trudno, a być może wręcz będzie to niemożliwe, a odwołując się jeszcze do tego aspektu owych jeńców, bolszewików, którzy zmarli w polskiej niewoli, otóż tam byli historycy rosyjscy, była edycja źródeł i komentarzy, po czym ci sami ludzie po kilku latach, w momencie, gdy pojawiła się określona narracja Kremla, nagle zaczęli zmieniać swoją opowieść i mnożyć ustaloną wcześniej metodami naukowymi liczbę zmarłych jeńców do 100 tysięcy. Więc tu jestem pesymistą. Takiej sytuacji raczej nie będziemy
choć
nie
osiągniemy. Muszę powiedzieć, że jak patrzę na badanie dziejów, no to oczywiście nadal są wśród historyków starożytności sympatycy Sparty i Aten, ale tak naprawdę, no mówiąc najkrócej, chyba większość historyków potrafi już bez emocji patrzeć na wydarzenia starożytności. Pewnie bez emocji potrafimy patrzeć na wiele wydarzeń czasów nawet dużo bliższych. Pomyślałem sobie, że jedna z najbardziej tragicznych wydarzeń historii europejskiej, wojna 30-letnia, dziś opowiadana jest już chyba bez narracji narodowych. Choć na przykład wciąż emocje towarzyszą na przykład wojnom napoleońskim. Znaczy takie wrażenie, że zupełnie inną narrację mają Rosjanie, Francuzi czy Anglicy na ten temat i wciąż odnoszę wrażenie, że ten wątek właśnie związany z pewnego rodzaju emocjami poszczególnych narodów i racjami tych poszczególnych narodów przeważają nad taką, bym chciał, spokojną narracją historyczną.
Ja nie, myślę tak, że w przypadku historyków, którzy rozpoznają dane zagadnienie, nie ma problemu, gdy oni dyskutują ze sobą, bo jeżeli przedstawione są fakty, nic nie jest ukryte, wszystko położone na stół, no to z faktami się nie dyskutuje. Często z nowymi faktami i interpretacjami mają problem osoby, które zawodowo nie parają się historią, a które zostały wychowane w pewnym sposobie myślenia, ujmowania danego zagadnienia. I one są zaskoczone, niekiedy zszokowane nowymi informacjami i ujęciem, którego nie znały, a mają już lat 50, 60, 70 i teraz nagle na jakiś temat powinny zacząć myśleć inaczej i występuje tu u niektórych rodzaj reakcji obronnej. Narrację tak, no myślę, kto był, to jest ciekawa taka rzecz, inaczej Francuzi, inaczej Rosjanie, inaczej Niemcy będą myśleć o wojnach napoleońskich. W końcu dla Niemców pojęciem przyswojonym jest określenie działań z lat 1807-1813 czy bliżej od grudnia 1812 roku jako wojny wyzwoleńczej przeciwko okupacji niemieckiej. Przecież my w ogóle, przepraszam, francuskiej. Przecież my w ogóle tak nie myślimy o tym kontekście, a w podręcznikach, w literaturze niemieckiej jest to absolutnie naturalne, bo w istocie była to wojna wyzwoleńcza przeciwko Francuzom, którzy, nie wchodząc w szczegóły, zachowywali się jak okupanci na terenie Niemiec.
We Wrocławiu mamy halę stulecia, która jest pamiątką po tym sposobie myślenia. Myślę, że na ziemiach tak zwanych odzyskanych znaleźlibyśmy tych pamiątek znacznie więcej. Ale wróćmy w takim razie jeszcze raz do tej naszej dyskusji. No, tym punktem, który wywołał emocje, ale który też wywołuje z kolei emocje po polskiej stronie, jest ta próba dyskusji na temat tych dwóch kluczowych wydarzeń, które poprzedziły wyprzedziły II wojnę światową, to jeśli mielibyśmy popatrzeć na konferencję monachijską, udział Polski w rozbiorze Czechosłowacji, a potem z kolei pakt Ribbentrop-Mołotow, to no, jest dość prosty, taki bym powiedział, przyczynowo-skutkowy związek pomiędzy tymi kolejnymi wydarzeniami, które prowadzą do II wojny światowej. I nie musimy, mówiąc najkrócej, mówić, to jest ważniejsze od tego, tylko po prostu opowiedzieć tę historię.
No, to dobrze, to ja w takim układzie powiem panu w ten sposób. Jeżeli przyczyną taką wprost była konferencja monachijska, to dlaczego nie konferencja pokojowa w Paryżu w XIX roku, traktat wersalski czy traktat Saint-Germain, gdzie również odbierano, przydzielano terytoria poszczególnym państwom w minimalnym stopniu, pytając się lokalne społeczności, w którym państwie chcą funkcjonować. Konferencja przedstawicieli czterech państw w Monachium z końca września 1938 roku nie miała zdecydować o likwidacji, unicestwieniu Republiki Czechosłowackiej. Chodziło o korekty graniczne, uwzględniając czynnik etniczny, a takich decyzji 20 lat wcześniej podjęto w Paryżu masę, w części również my byliśmy beneficjentami. W końcu też na arenie międzynarodowej te państwa demokratyczne uznawały na przykład dopiero w 23 roku, ale przebieg naszej granicy wschodniej. To jest jedna z wielu konferencji, podczas których dyskutowano, jak optymalnie wyrysować linię granic poszczególnych państw. Podkreślam, w Monachium, jeżeli mówimy o Francuzach, o Anglikach, na pewno w głowach polityków reprezentujących te państwa nie było zamysłu likwidacji niepodległej Czechosłowacji, okrojenia jej, żeby kupić znowu rok czy więcej, czy może, jak łudził się Chamberlain, w ogóle pokój dla Europy. Tak, natomiast zestawienie owej narady i tych ustaleń granicznych dotyczących Czechosłowacji z porozumieniem, które mówi o tym, że państwo polskie w ogóle ma przestać istnieć, gdzie gdzieś w domyśle ustalano, że Rosja ma wchłonąć, połknąć niepodległą Łotwę, Estonię. Niemcy gdzieś na początku miały rozszerzyć swoje wpływy na Litwę, potem miesiąc później przekazano również Litwę Sowietom. To są zupełnie inne decyzje.
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że kluczem, który pozwala nam inaczej spojrzeć na te dwa wydarzenia, jest to, co do pewnego stopnia pan już powiedział, że jeśli przy pierwszej konferencji intencją szczególnie demokratycznych państw Zachodu było powstrzymanie wojny, to jeśli chodzi o intencje sowieckiej Rosji i nazistowskich Niemiec w sierpniu 1939 roku było rozpoczęcie takiej wojny, które dałoby obu stronom największe korzyści.
Powiedziałbym tak, Hitler na pewno wiedział, że wojnę rozpocznie, bo przygotowania do niej podjęli. Myślę, że Stalin chciał połknąć połowę Polski i ponad połowę Polski, bo pierwotnie znacznie więcej niż ostatecznie wchłonęli do Związku Sowieckiego. Ale tamten, gdyby udało mu się to zrobić bez wojny, to oczywiście byłby szczęśliwy, nie ponosząc strat w ludziach i w materiale wojennym. Niemniej ten dyktator był gotów zapłacić tę cenę za nabytki i poszerzenie swoich wpływów. I w tym sensie ta konferencja, te ustalenia z 23 sierpnia, a później 28 września 1939 roku były porozumieniami dla wojny i dla rozmiarów, a Hitler, neutralizując w pewnym sensie Związek Sowiecki, bo pozyskując go, tworzył korzystniejszą dla siebie sytuację w ataku na Polskę, bo jednak było jasne, że część państwa polskiego i potencjału ludnościowego, przemysłowego, militarnego zostanie bądź zajęta działaniami przeciwko, czy działaniami na styku z sowieckim sąsiadem, a po prostu zneutralizowana przez tego sąsiada. W obu wypadkach mamy do czynienia z sytuacją korzystną dla militarnych planów wodza III Rzeszy.
Gdy patrzymy na te przemiany polityczne, bo tak trzeba je określać, w latach 1991-2020, no to odnoszę takie wrażenie, że dokonaliśmy niestety takiego pełnego obrotu. Po roku 1991 w Rosji i w innych krajach należących do dawnego Związku Radzieckiego, odnoszę wrażenie, ta dyskusja na temat realnych wydarzeń poprzedzających II wojnę światową się tam rozpoczęła. No, ja przypomnę, że nawet ta dyskusja była gorąca i wielu historyków angażowało się w różnego rodzaju spory. Ja przypomnę, że mieliśmy ten cały suworowski okres, kiedy to ogromna część rosyjskich historyków zafascynowała się tymi książkami ukazującymi mi obraz wydarzeń roku 1941 w pewnym określonym kontekście mechanizmu klęski Armii Czerwonej i szukaniu przyczyn właśnie w agresywnej polityce Stalina, która ten moment poprzedzała. To pokazywało, jak szerokie było to pole do dyskusji, niezależnie od tego, jak wiele w tym było trafnych historycznych ustaleń. Ale odnoszę takie wrażenie, żeśmy znowu wrócili do punktu wyjścia. Czy pan się trochę nie boi tej takiej wizji tego, że po iluś tam latach nagle ta sowiecka narracja zaczyna znowu zwyciężać?
Czy tego, co opublikowano w świecie, a przede wszystkim na terenie Rosji, dzięki uzyskaniu dostępu do archiwów, nie da się już odwrócić. Ta narracja nie będzie mogła przypominać w pełni, czy nawet w ogromnym stopniu treści publikacji naukowych, czy pseudonaukowych z okresu sowieckiego, bo to już jest dostępne. To jest w bibliotekach, to jest w internecie, również w rosyjskojęzycznym internecie, w anglojęzycznych publikacjach szeroko dostępnych. Więc w pełni na pewno, w pełni nie nastąpi restauracja sowieckiej narracji o II wojnie światowej, aczkolwiek to spieranie się o aspekty, dzielenie win na pewno będzie miało miejsce.
Gdy patrzy pan na tą puentę, bo zaczęliśmy od konferencji monachijskiej i paktu Ribbentrop-Mołotow, a z kolei potem jest ta Jałta, która dla naszego pokolenia, tutaj użyję wspólnego terminu pokoleniowego, była pewnym symbolem tego, co zdarzyło się potem w latach 1945-89. Czy na przykład nie boi się pan takiej próby przewartościowania także Jałty i powrotu do takiego przekonania, jak to Rosja po prostu nie miała innego wyjścia i, mówiąc najkrócej, przejęła kontrolę za zgodą aliantów zachodnich nad Europą Środkowo-Wschodnią i że jest to jakiś, bym powiedział, wątek, który jest dyskutowalny i na przykład otwiera szansę na powrót do takiej sfery wpływów, dla której, dla pokoju i różnego rodzaju innych wartości Rosja dzisiejsza mogłaby myśleć o odtworzeniu tej strefy wpływu.
Myślę, że pojawienie się takiej opowieści, którą pan tu przedstawił, czy zbudował jako potencjalnie możliwej, byłoby jeszcze większym kuriozum niż to, co powiedział pan prezydent Putin o polskim przyczynieniu się do wybuchu II wojny światowej. Oczywiście chyba nawet w Rosji nie zdołoby nikogo przekonać do tego, że Rosja musiała pójść aż do Łaby i zająć to terytorium, bo inne państwa by sobie czy nie poradziły z niepodległością, czy nawet na terenie Niemiec by sobie nie poradzono. Jak wiemy doskonale, Niemcy sobie poradzili z odrzuceniem nazistowskiej przeszłości, co nie oznacza, że naziści zostali w Niemczech demokratycznych stosownie ukarani. Natomiast to było, no, aż mnie pan przeraził, że z takimi tematami mielibyśmy dyskutować.
Mam nadzieję, że prezydent Putin nie słucha naszej audycji i nie suflujemy mu takich rozwiązań. No dobrze, to w takim razie cieszymy się chociaż, że istnieją pewne granice, których pewnie już na szczęście politycy w historii przekroczyć nie mogą. Przypominam.
Panie redaktorze, przypominam, że rok albo dwa lata temu rzeczono pan prezydent, żartując podczas spotkania z młodzieżą, zadał jej zagadkę. Gdzie są granice Rosji? Młodzież nie wiedziała. On powiedział, nasza ojczyzna nie ma granic. W związku z tym, jeżeli przeniesiemy tę myśl na to, co pan powiedział, oj, jest się czego bać.
Grzegorz Berendt był moim gościem. Rozmawialiśmy trochę o historii, ale też i trochę o tym, jak politycy tą historią manipulują. No, wciąż głównym tematem naszej rozmowy były ważne wydarzenia II wojny światowej, jej początku i z jej końca. I myślę, że na ten temat warto będzie jeszcze wielokrotnie dyskutować. Bardzo jeszcze raz dziękuję za przybycie do studia i bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.